Chciałbym czytać fragment z Ewangelii Mateusza z 2 rozdziału, wersety od 13 do 15. Jeśli mamy Biblię, otwórzmy, ale pewnie tekst będzie wyświetlony, więc można go obserwować na tablicy. A gdy odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. Bracia i siostry, mamy dziś, jak słyszeliśmy i wiemy o tym, nie tylko ostatnią niedzielę roku, ale też ostatni dzień, kiedy mamy to nabożeństwo niedzielne. Ten rok już bezpowrotnie, jak możemy zauważyć, przemija i za moment będziemy go wspominać jako stary, a witać nowy rok. Oczywiście z wdzięcznością żegnamy upływający stary rok, pomimo tych wszystkich trudności, które przyszło nam przeżywać. Jak również z radością witamy nowy, rozpoczynając się za kilka godzin. Być może ktoś powie: tak, to tylko kalendarz. Wszystko jak było, tak będzie. Przecież jedna sylwestrowa noc nie odmieni biegu historii. I powiem, że jest w tym sporo racji, gdyż krótko po wzniosłych pragnieniach naszych serc i po postanowieniach, a przede wszystkim po życzeniach, jakie wierzę sobie złożymy, oczekując, by się spełniły w nowym roku, doświadczamy krótko potem tej gorzkiej prawdy, iż życie toczy się starym biegiem. Najwyżej tylko to, że przybywa nam zmarszczek i z każdym rokiem przybywa każdemu coraz to nowych wszelakich dolegliwości zdrowotnych i nowych zmartwień, jakie od wieku nam towarzyszą. Kaznodzieja Salomona napisał taki wiersz: to, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można powiedzieć: oto jest coś nowego? Dlatego już było to w czasach, które były przed nami. Chciałbym jednak powiedzieć, że jest jednak coś, co naprawdę możemy nazwać nowym. W jednym z naszych refrenów śpiewamy: to jest rzecz nowa, sprawi ją Pan, starych rzeczy nie ma. To nowe sprawia jedynie Pan. W innym zaś refrenie śpiewamy: nowe stworzenie to jestem ja. Stare przeminęło, nowe życie mam. W Biblii zaś czytamy słowa, które pewnie każdy z nas zna na pamięć. Zapisane są one w 2 liście do Koryntian, kiedy Paweł powiada: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Prawdziwe nowe rozpoczyna się jedynie w Chrystusie. Stare nie przemija ze zmianą daty w kalendarzu. Stare przemija, rozpoczyna się nowe jedynie wtedy, gdy zostajemy zanurzeni, to znaczy ochrzczeni w Chrystusa. Dla naszego brata i dla naszych nowych sióstr właśnie dzisiaj rozpoczyna się to nowe. Nowe życie w Chrystusie i nowe życie z Chrystusem. To nowe nigdy się nie skończy. To nowe jest początkiem prawdziwego życia. Jest związane z powtórnym narodzeniem, którego zewnętrznym aktem jest właśnie chrzest wiary. Jezus powiedział, iż każdy, kto chce widzieć Królestwo Boże, tym bardziej wejść do Niego, musi się na nowo narodzić. Tę prawdę z ust Jezusa usłyszał niegdyś Nikodem, dostojnik żydowski. Nikodem, chociaż był wykształconym człowiekiem, nie rozumiał tego, co mówił mu Jezus. To, co chciał mu powiedzieć, ale przecież i dzisiaj tysiące ludzi nie rozumie Słowa Bożego, nie rozumie Bożego planu zbawienia. A przecież Nikodem powinien wiedzieć. Był nauczycielem w Izraelu, choć nie rozumiał tego, co Bóg czyni i co objawił znacznie wcześniej i w pismach, i poprzez swoich proroków. Właśnie prorok Ozeasz napisał słowa, które stanowią temat dzisiejszego zwiastowania, kazania. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wprawdzie prorok pisał to zdanie, myśląc o narodzie izraelskim, umiłowanym przez Boga, który został wyprowadzony z niewoli Egiptu, ale ewangelista Mateusz odnosi to słowo do samego Jezusa. To właśnie rodzice Jezusa szukali schronienia w Egipcie, ostrzeżeni przez anioła o strasznych zamiarach okrutnego króla Heroda. Ze względu na bezpieczeństwo swego dziecka, Józef z Marią udają się więc do Egiptu. Zawsze jednak uderza mnie to, z jaką ironią była ta ich ucieczka z maleńkim Jezusem do Egiptu. Uniżony król jako niemowlę chroni się w tym samym kraju, z którego wiele pokoleń wcześniej Bóg potężnie oswobodził dzieci Izraela. Dlaczego na miejsce schronienia i zamieszkania wybrali Egipt? Dlaczego właśnie do Egiptu? Dlaczego tam nowonarodzony Jezus miałby szukać schronienia? My wiemy, że to był jeszcze ciągle wiek nieświadomości Jezusa, że Jezus znalazł się tam nie z własnej woli, ale z woli rodziców, którzy na rozkaz anioła otrzymywali za pośrednictwem anioła ową wieść, by udać się do tej krainy. Bóg Ojciec jednak nie przewidywał i nie zakładał, iż miejscem stałego zamieszkania swego syna będzie kraina egipska. Powiedział bowiem do Józefa: bądź tam, dopóki ci nie powiem. Egipt, jak wiemy, to obraz niewoli tego świata. To królestwo Faraona, porównywalne do przeciwnika Bożego, władcy tego świata, szatana. O tej strasznej niewoli egipskiej Izraelici dobrze pamiętali. Tę historię uwolnienia i wyjścia z Egiptu corocznie ojciec powtarzał zgromadzonej wokół stołu swojej rodzinie podczas wieczoru paschalnego. Warto jednak zwrócić uwagę na ciekawe słowo zapisane w liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale, werset 17. Tam autor powiada o Jezusie takie słowa, iż musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. I dlatego sądzę, że jedną z przyczyn, dlaczego właśnie Jezus jako maleńkie dziecko znalazł się w Egipcie, było naszkicowanie i ukazanie Bożego planu zbawienia dla każdego człowieka. Nie jest przecież tajemnicą, że rodzimy się w niewoli grzechu, że każdy człowiek bez względu na to, skąd pochodzi, swoje życie fizyczne tutaj na ziemi właśnie zaczyna w owym przysłowiowym Egipcie. I wiemy, że możemy tam spędzić całe swoje życie. Ale może być też tak, że mocą Bożą Bóg wyprowadzi do nas niewoli i możemy rozpocząć nowe życie w Chrystusie. Każdy człowiek może pójść śladami Jezusa i jak niegdyś on zostać wezwany, aby wyjść z Egiptu. My wiemy, że Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Jego pobyt w Egipcie nie był skażony grzeszną naturą, ale wyjście Jego z Egiptu ma przypominać każdemu z nas tą drogę, jaką Bóg planuje dla każdego człowieka. Dlatego też ewangelista Mateusz, cytując proroka Ozeasza, mówi o Jezusie, a też mówi o Bogu, a być może też i jest to słowo prorocze dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. Z Egiptu wezwałem syna mego. Izraelici w tamtej niewoli spędzili aż 430 lat. Nastał jednak dzień, kiedy mogli wyruszyć w kierunku ziemi obiecanej. Nie było im łatwo wydostać się spod panowania Faraona, który i dzisiaj nie tak łatwo wypuszcza na wolność swoich niewolników. Jednak dla swego ludu Bóg miał czas zwycięstwa, czas pełnej wolności. A kiedy wspominam, że nie tak łatwo wyrwać się z niewoli diabelskiej, z niewoli Egiptu, to mam na myśli te wszystkie osoby, które ciągle opierają się, aby przejść przez Morze Czerwone, które ciągle opierają się, aby powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jakoś dobrze im w Egipcie, nie wiem dlaczego, ale dobrze w Egipcie i sądzą, że tam spędzą jeszcze być może jakiś czas albo w ogóle do końca swego życia. Jak to się stało, że Bóg wyprowadził ten naród z Egiptu? Kiedy to się stało? Pamiętamy, że po 9 plagach, jakie spadły na Egipt i jego władcę, przyszła ostatnia, 10 plaga. W Egipcie anioł pański miał uśmiercać wszystkich pierworodnych. Bóg jednak chciał oszczędzić swój naród, dlatego wydał polecenie Mojżeszowi, by drzwi domów izraelskich były pomazane krwią baranka, a wtedy anioł śmierci miał ominąć te domy i zachować w nich życie pierworodnych. Tak się też stało. Ta noc i posłuszeństwo okazane rozkazowi Bożemu sprawiły, iż domy izraelskie pomazane krwią baranka anioł śmierci omijał, a że pierworodnych w nich, życie pierworodnych zostało w nich zachowane. I to wydarzenie, jak sądzę, jest obrazem ratunku i zbawienia tych, którzy uwierzą rozkazowi Bożemu, aby drzwi swego serca namazać już nie krwią baranka, ale samego Jezusa Chrystusa. Jego bowiem krew jest zapłatą za nasz grzech i osłoną przed wieczną karą. Bóg obiecał wyprowadzić swój lud z niewoli Faraona, tak jak obiecuje wyprowadzić każdego, kto Jemu zaufa, wyprowadzić go z niewoli grzechu. Potem o pierwszych krokach wyzwolonego narodu czytamy takie słowo. I to pewnie jest drugi krok, który Bóg czyni z każdym, kogo wyprowadza z Egiptu. Posłuchajmy. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził ich więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. Droga do ziemi filistyńskiej na pewno była bliższa, ale Bóg chciał im oszczędzić walki i rozgoryczenia. W Bożym planie zbawienia nie idziemy na skróty, choć pojawiają się takie zakusy, pojawiają się takie pragnienia. Bóg prowadził drogę Izraela drogą okrężną przez pustynię właśnie ku Morzu Czerwonemu. I to właśnie Morze Czerwone miało być granicą na zawsze oddzielającą naród Boży od władzy Faraona. Pięknie to wydarzenie opisuje Asaf w psalmie 77. Posłuchajmy. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czyni cuda. Dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, synów Jakuba i Józefa. Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody. Lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Arona. Droga każdego dziecka Bożego musi prowadzić przez morze, musi prowadzić przez wody chrztu. Ta dzisiejsza uroczystość przejścia przez wodę ma decydujące znaczenie dla naszego nowego brata i naszych nowych sióstr. Bóg bowiem uwalnia nas z niewoli tego świata i obiecuje prowadzić nas jako swoje dzieci do swojej niebiańskiej ojczyzny. Taki był Boży plan zbawienia dla narodu izraelskiego. Taki jest też plan Boży dla mnie i dla Ciebie. Pan Jezus tu przed swoim wniebowstąpieniem dał rozkaz swoim uczniom, by szli na cały świat, głosili Ewangelię, a czytamy tam, a kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony. Chrzest tych, którzy uwierzyli i wyznali Jezusa swoim Panem, jest drogą Bożą prowadzącą do zbawienia. Każda inna droga, choć wydawałaby się krótsza i prostsza, nie może być przez Boga zaakceptowana. Bóg mówi, najpierw musi być osobista wiara, potem może być jej wyznanie poprzez chrzest, nie odwrotnie. Dlatego też ewangeliczni chrześcijanie nie chrzczą niemowlęta, ani tych, którzy nie przyjęli ofiary Jezusa i nie obmyli swoich grzechów w Jego przelanej krwi na Golgocie. W taki oto sposób Bóg dziś wyswobadza grzeszników z niewoli szatana. Bóg pragnie każdego człowieka zbawić i wyprowadzić z tego świata, z owego przysłowiowego Egiptu. Popatrzmy przy okazji na to, co Biblia mówi o Mojżeszu. Ten urodził się w Egipcie, został przyjęty do rodziny Faraona. Dokładnie córka Faraona wychowywała go jak własnego syna. Mojżeszowi zapewniano wykształcenie i wprowadzono go w arkana w ówczesnej wysokiej wiedzy, mądrości egipskiej. Miał przed sobą świetlistą karierę, zapewniony dostatni byt, dostatni żywot. Wszelkie bogactwa Egiptu były mu dostępne. Niemal wszystko stało przed nim otworem. A jednak wybrał inne życie. Biblia powiada, przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by nazwano go synem córki Faraona. Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarb Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Czy to nie jest dziwne? Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu? Hańba Chrystusowa była dla niego cenniejsza niż skarby Egiptu? Jak doszedł do takiego momentu w swoim życiu? Kiedy zrezygnował z tego, co ofiarował mu Egipt? List do Hebrajczyków powiada, stało się to przez wiarę. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona. Żaden człowiek na ziemi nie może być przymuszony i pozbawiony wyboru do swojej drogi życia. Decyzja, co zrobię z moim życiem, należy wyłącznie do mnie samego. Nie do moich rodziców, nie do krewnych, nie do społeczeństwa, w którym się urodziłem. Czasem słyszymy takie głupie stwierdzenia. Każdy Polak, który się urodził w Polsce, to jest prawdziwy Polak, to jest katolik. A jak nie katolik, to nie Polak. To, czy zawierzę Bogu, jest wyłącznie kwestią mojej decyzji, mojej osobistej wiary. Bóg dzisiaj chce wezwać swoich synów i swoje córki z Egiptu. Niestety nikogo do takiego wyjścia nie może zmusić. Masz tą świadomość? Wiecie, czasem rozmawiam z ludźmi, czasem mówią, no nie teraz, może w następnym chrzcie, może kiedyś, może w przyszłości. Ale czy zdążysz? Czy zdążysz? Naprawdę, mówiłem to na pogrzebie brata Klapińskiego, jestem Bogu wdzięczny za to, że ten zdążył. Wiecie, ile lat się opierał? Ile lat do zboru przychodził? Słuchał Ewangelii, każdej niedzieli niemalże? Macie świadomość, ile lat to było? 30 lat. 30 lat. Aż Bóg złamał jego serce i dobrze, stało się to niemalże w ostatniej chwili, bo w następnym roku zachorował i pewnie nie miałby już okazji Bogu powiedzieć swoje tak. 2 lata temu został ochrzczony i wierzę, że przez ten akt stał się dzieckiem Bożym i wierzę, że przez ten akt przebywać będzie całą wieczność swoim Panem. Są też inni ludzie, którzy podobnie jak naród izraelski, niegdyś wybawiony z niewoli egipskiej z powodu grzechu odstępstwa od Boga i popełnionych grzesznych czynów, znowu znaleźli się w niewoli. To nie była już niewola egipska, to była niewola babilońska. Krótsza wprawdzie od egipskiej, bo trwała tylko 70 lat, ale nie mniej straszna. Babilon to kraj, kraina, w której niegdyś Bóg wyprowadził Abrahama, bowiem ani Egipt, ani Babilon nie są miejscem przeznaczenia dla człowieka wierzącego. Również Abraham, podobnie jak Mojżesz, ze swojej ziemi urodzenia wyszedł przez wiarę. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, być może niegdyś zostałeś wyprowadzony z Egiptu. Przeszedłeś nawet przez Morze Czerwone. Cieszyłeś się wolnością ziemi obiecanej, ale na nowo popadłeś w grzech. Twoje życie straciło blask życia Chrystusowego. Odszedłeś tak daleko od Boga, Jego Kościoła, zaniechałeś życia, jakiego Bóg sobie życzy i wróg ludzkiej duszy znów zaprowadził cię do niewoli, gdzieś daleko do Babilonu. Czy nie warto podjąć zobowiązanie? Jeśli słyszysz głos Boga, wyjdź z ziemi niewoli. Idź do ziemi, którą ci wskażę. Prorok Izajasz zanotował to wezwanie Pana, kiedy powiada, wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków. A apostoł Jan wtóruje prorokowi, kiedy powiada: i usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na nie spadające. Ostatni dzień starego roku to wspaniały czas na taką decyzję, byś w nowy rok szedł z nowym życiem. Może to stać się jedynie przez łaskę Chrystusa, przez ową światłość, która przyszła na świat. Tę nadzieję przepowiedział wspomniany już prorok Izajasz, gdy powiedział: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabryśnie światłość. Kapłan Zachariasz zaś prorokował o Jezusie, który przychodzi przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Ta prawdziwa światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. Czy możemy to zrozumieć? Prawdziwa światłość przyszła na świat, dobroć przyszła na świat, miłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. Ewangelista Jan napisał: na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umywali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Dlatego kochający Bóg wciąż i ciągle wzywa swoich synów i swoje córki z Egiptu. Wzywa również na nowo tych, którzy się pogubili w swoim chrześcijańskim życiu i na nowo trafili do owej babilońskiej, szatańskiej niewoli. Bez względu na to, gdzie jesteś, kim jesteś i co robisz, Bóg cię chce traktować jako swego syna czy swoją córkę. On przychodzi dziś ze wspaniałym przesłaniem dla twojej i mojej duszy. On powiada tak: twoje występki, droga duszo, jak ciężkie chmury zostały rozproszone. Twoje grzechy rozproszyłem jak poranną mgłę. Odkupiłem cię. Transakcja jest uzgodniona. Sprawa jest załatwiona. Ja, Bóg, tego dokonałem. Wybrałem ciebie jako część mojej wiecznej rodziny. Kochani, Bóg kocha nas nie dlatego, że staramy się go zadowolić i to się nam czasem udaje, albo tylko dlatego, że to się nie udaje i ponosimy klęski i wtedy go przepraszamy. Ale Bóg kocha nas dlatego, że jest naszym Ojcem. Nic więcej. Naprawdę nic więcej. Bóg nie chce, byśmy żyli w ciemności, byśmy żyli w Egipcie czy schronili się w Babilonii. Tam czeka nas jedynie śmierć. On chce przynieść każdemu z nas bezpieczne życie, życie w obfitości, w szczęśliwej krainie. Dlatego też w historii o dalszych losach Jezusa czytamy takie słowa: a gdy Herod umarł, oto anioł pański się ukazał Józefowi w Egipcie, mówiący: weź, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dzieciątka. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ci, co czyhali na życie dziecka, już nie żyją. Tak myślę sobie, iluż to ludzi w historii próbowało walczyć z Bogiem. Ileż ludzi próbowało walczyć z Bogiem. Ich już dawno nie ma, a Jezus nasz żyje. Chwała Bogu za to. Czy również należysz do tych walczących z Bogiem? Czy też raczej stoisz po stronie tych, którzy są posłuszni Bogu? Herod sam ogłosił się królem i panicznie bał się stracić swojej pozycji. Teraz już nie żył. Ten okrutny człowiek nie cofnął się, kiedy żył, przed żadną zbrodnią. Zabił dwóch swoich szwagrów, swoją żonę Miriam, dwóch swoich synów. Ewangelia powiada o dzieciach wymordowanych w okolicach Betlejemu. Tych dzieci było około 2000. W przeciwieństwie do tego, co każą nam wierzyć kartki świąteczne na Boże Narodzenie, nie stanowiło to sentymentalnego wydarzenia, które by uprościło życie na ziemi. Czy więc nie powinniśmy odwrócić wzrok od tych ckliwych, świątecznych kart ku surowości przekazu Ewangelii? Wiecie, ja nigdy nie widziałem kartki świątecznej przedstawiającej rzeź niemowlątek, ten barbarzyński akt i rozkaz wydany przez króla Heroda. Historia również powiada: iż na 5 dni przed swoją śmiercią Herod wydał rozkaz aresztowania wielu zacnych obywateli i stracenia ich w dniu jego śmierci, by w ten sposób zapewnić odpowiedni nastrój żałobny w całym kraju. Za reżimu Heroda, jak potem w naszych czasach za reżimu w Rosji, za Stalina, rzadko zdarzał się dzień bez egzekucji. Pomyślmy jednak na tym, czego tak Herod naprawdę się obawiał, czego się bał. Bał się tego, że słowo ciałem się stało. Diabeł nie boi się ludzi, którzy nie znają słowa, ale boi się ludzi, dla których słowo staje się ciałem, którzy to słowo przyjmują i wcielają w życie, którzy chcą żyć według tego słowa. Takich diabeł obawia się najbardziej, którzy nie tylko słuchają, ale i przestrzegają jego słowa, którzy są Bogu posłuszni. Bowiem posłuszeństwo Bożemu Słowu jest cenniejsza niż jakakolwiek inna ofiara, jaką moglibyśmy jemu złożyć. Niegdyś namaszczony król Izraela Saul, który jednak odstąpił od Pana, usłyszał te słowa od proroka Samuela. Czy takie mam Pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a kromność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom, ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardzi Tobą i nie będziesz królem. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, jak bałwochwalstwo. Nieposłuszeństwo wydawałoby się no taki drobny grzech, ale tak Bóg traktuje. Jeśli jesteś nieposłuszny Bożemu Słowu, ciebie, mnie, każdego z nas, jeśli sprzeciwiamy się Bożemu Słowu, posłuszeństwo Bogu jest najistotniejsze. Posłuszeństwo Jego Słowu, posłuszeństwo Jego rozkazom. To cechuje ludzi chcących iść za Jezusem, chcących być prawdziwie Jego uczniami, chcących mieć prawo nazywania się dzieckiem Bożym. Czy należysz do takich ludzi? Jestem naprawdę Bogu wdzięczny też za te 5 nowych sióstr tego brata, który dzisiaj ślubował wierność. Ale czy nie powinno być to twoje miejsce też, jeśli tego nie przeżyłeś? Co cię wstrzymuje? Nie wiem, czy się przesłyszałem, czy się nie przesłyszałem. Dzisiaj, jak brat Sękowski się modlił, dziękował Bogu za 7 osób, które dzisiaj miały ślubować Bogu wierność. Jest tylko 6. Może to jakieś prorocze słowo było. Może jesteś tą 7 osobą, bracie i siostra. Chciałbym się o ciebie pomodlić, jeśli to tak jest. Jeśli jesteś gotowy powiedzieć, Boże, pomóż mi, chociażby w tym następnym chrzcie, iść za twoją drogą, być ci posłusznym. A cóż to wielkiego powiedzieć Bogu tak? Czy to wielki grzech? Czy potrzeba odwagi? Czy jakiejś innej rzeczy? Jeśli myślisz o swoim życiu, nie myśl tylko o tych chwilach, które Pan Bóg ci jeszcze daruje tutaj na ziemi, bo one jutro mogą się skończyć. Wiesz o tym? Jutro może być koniec swojego życia. Ale Bóg nie chce, przedłuża ten czas łaski po to, żebyś mógł podjąć decyzję. Dlatego też chciałbym dzisiaj na zakończenie, zanim jeszcze będziemy do wieczerzy przystępować, chciałbym, abyśmy, tak jak siedzimy, pochylili nasze głowy. Bo nie jest to czas, kiedy będziemy patrzeć jeden na drugiego. Ale chciałbym nieśmiało zapytać, może jest ta 7, albo 8, albo 9 osoba, która powinna to zrobić i jest tego świadoma i chce dzisiaj poprzez podniesienie ręki powiedzieć, Boże, ja tego pragnę. Czy należysz do takich? Jeśli jest ktoś na sali, to taką decyzję chciałby podjąć, niech podniesie w tej chwili swoją rękę. Popatrz, jak wielką walkę musisz stoczyć. Jak wielką walkę musisz stoczyć z diabłem, szatanem, który nie chce, abyś to uczynił. Ale Bóg jest silniejszy, Bóg jest cierpliwy i Bóg jest łaskawy. Chce twego dobra. Zapytam, czy jest ktoś na sali, kto potrzebuje tego, aby zanurzyć się w wodzie, pogrzebać stare życie, rozpocząć nowe życie. Bo o takie osoby chciałbym się modlić. Wiem, że dzisiaj są na sali te osoby, które powinny to zrobić. I Bóg wie. I być może one wiedzą. Dlatego też przyłączmy się do modlitwy i będziemy Boga o to prosić, aby skruszył serca, aby otworzył je dla swojej Ewangelii. Panie, gorąco dziękujemy Ci za ten ostatni dzień tego roku, w którym Ty uczyniłeś ten wielki cud, kiedy te 6 osób mogło wyznać Ciebie swoim Panem i swoim Królem. Dziś chcemy Cię prosić, Panie, abyś prowadził je dalej, tak jak prowadziłeś nas przez nasze dni, kiedy ślubowaliśmy Tobie, Boże, tak jak przyprowadziłeś nas do progu tego 2018 roku. Panie, dziękujemy Ci, że nasza świadomość w Tobie jest taką, iż czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. Jesteśmy Twoimi, bo nas umiłowałeś. Ale dzisiaj naszą modlitwą, gorącym pragnieniem jest, są nasze rodziny, Panie, są nasi bliscy, są nasi przyjaciele, są nasi sympatycy zboru, którzy nie podjęli tej decyzji jeszcze do tego momentu. Panie, przedłużaj ich życie, pukaj do ich serc, łam ich serca, aby nie było za późno, kiedy będą chcieli to uczynić i kiedy, Panie, też nie będzie już żadnej okazji. Panie, tak bardzo Cię prosimy o to, abyś był z każdym, kto chce wzywać Twojego imienia i w tym nowym 2018 roku. Chwała Ci za to, Panie, że Twoje obietnice są pewne i prawdziwe i że Ty, Panie, jesteś tym, który wysłuchujesz głosu ludu Twego. Amen.